Chwała Bogu, bracia i siostry. Ostatnia pieśń, którą śpiewaliśmy, ja ją pierwszy raz w sumie słyszałem, dla mnie jest niesamowita, dla mnie była wspaniała. Mam nadzieję, że też mieliście takie odczucie. To coś niesamowitego być w objęciach Pana, to coś niesamowitego jest być przed Nim. I nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, nawet jeżeli jest tam ciężko, nawet jeżeli idziemy do Niego, jeżeli przychodzimy przed Jego oblicze, nagle wszystko się zmienia. Zmienia się też nasze nastawienie, a przede wszystkim przepełnia nas ta radość. Amen? Amen. Dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że jestem tutaj, że mogę usłyszeć Wam słowem. I chciałbym się podzielić tym, co Bóg położył mi na sercu. Troszeczkę poczytamy. Zastanawiałem się, jak skrócić, żeby tak długo nie czytać, aczkolwiek musimy wszystko czytać, wtedy będziemy widzieli pełną całość. Masz tą myśl. Od początku do końca, tak. Więc pierwsza księga Samuela, od pierwszego, pierwszy rozdział, pierwszy werset, strona 296. Przeczytamy cały pierwszy rozdział, drugiego od 11 wersetu i cały trzeci. A później zobaczycie dlaczego. Pierwsza księga Samuela, strona 296. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerohama, syn Elichu, syn Tochu, syn Sufa Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiarować Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłani Pana, dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie swojej żonie i wszystkim jej synom, córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała liczne przykrości. Upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż, Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zasiedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Toteż Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwij ze swego picia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Ona zaś rzekła, oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia, wcześniej rano, pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co było ślubowane, i to, co ślubował, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swojego męża, gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana, jej mąż, rzekł do niej, czyń, co ci dobrym się wydaje. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niech tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swojego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go ze sobą na to trzetniego cielca, jedną efę mąki i łagię wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo. A chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Haliego. I rzekła, wybacz mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. Od tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jako do Niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu, bo wszystkie dni życia będzie oddane Panu i pokłonili się temu Panu. I teraz drugi rozdział od 11. Elkana wrócił do Ramy, do swego domu, a chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim. Ale synowie Heliego te byli nikczemnymi i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięsko się gotowało, z drugim zębem, widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy. I wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czyli całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim spalili, tuż spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko dusza pragnie, dusza twoja pragnie, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz, daj mi, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. A Samuel służył przed Panem jako pachole, ubrane w lniany efod. Jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby składać doroczną ofiarę. I błogosławił Heli Elkanie i jego żonie, mówiąc, niechaj ci Pan zbudzi potomstwo z tej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości. I wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów i dwie córki. Pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem. A gdy Heli się zestarzał, się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich, czemu dopuściliście się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu. Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pan rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzia jest jego Bóg, ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, ktoś się za nim stawi. Lecz nie usłuchali głosu swojego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. A pochole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. I przyszedł pewien mąż Boży do Haliego i rzekł do niego, tak mówi Pan, zaiste objawiłem się domowi twojego ojca, gdy byli w Egipcie poddani domowi faraona. I wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną. I dam domowi twojego ojca wszystkie ofiary ogniowe synów izraelskich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i pokarmów, które nakazałem sprowadzić w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o twoim domu i o domu twojego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak. Gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę, a którzy mnie gardzą, ja wzgardzę. Oto idą dni i odetnę twoje ramię i ramię domu twojego ojca, aby nie było już starca w twoim domu. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobrego wyświadczy Izraelowi i już nigdy nie będzie starca w twoim domu. Wprawdzie nie każdego z twoich usunę od mojego ołtarza, aby twoje oczy utrapić i twoją duszę do mdlenia doprowadzić, jednak większość twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. A to będzie znakiem, który się pojawi dla obu twoich synów, Hofniego i Pinehasa. Oba w jednym dniu zginą. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy. I zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Każdy, kto z tego domu się zachowa, przyjdzie mu się pokłonić, aby wyprosić pieniądze lub bochenek chleba, mówiąc, przydziel mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, aby miał kawałek chleba. A pachole Samuel służyło Panu. Jeszcze tylko trzeci rozdział. Przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan, Samuelu! A on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A on na to, nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał, Samuelu! I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A na to, Heli, nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiało. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał do Heliego i rzekł, zawołał, Samuelu, wstał więc i podszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła pachole. Rzekł więc Heli do Samuela, idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan i zawołał, jak poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo Twój sługa słucha. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się powiedzieć Heliemu o tym, co widział. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł, Samuelu, synu mój, a ten na to, oto jestem. I rzekł, co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł, Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. I rósł Samuel, a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadto ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w słowie swoim. Trochę było. Trochę więcej niż trochę. Nie dało się tego bardziej skrócić, więc, ale słowa Bożego nigdy za dużo. Amen. Amen. Ta część, to co przeczytaliśmy, możemy podzielić na trzy części. Pierwsza część, czyli rozterki Anny i narodzenie Samuela. Druga część dzielimy na zachowanie synów Heliego. A trzecia część, powołanie Samuela na proroka. I zacznijmy od końca, czyli zacznijmy od tej trzeciej części. Powołanie Samuela na sługę Bożego. Co to jest służba? To kim jest sługa Boży? Jaki powinien być? Fajnie by było, jak wyobraźcie sobie siebie na jego miejscu. Wyobraźcie sobie, że leżycie i nagle słyszycie głos i słyszycie swoje imię. I wstajecie i idziecie, pytacie się do mnie, kto mnie wołał. Pewnie w niektórych miejscach byłoby co albo czego. I później znowu usłyszycie swoje imię. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Tak też Samuel został powołany na swojego proroka. Jak to się stało? Jak to wyglądało? I czy tylko on był, czy tylko tak wyglądają powołania Boże? O tym troszeczkę dzisiaj porozmawiamy. Czym jest służba? Służba jest wykonywaniem określonych czynności zleconych przez kogoś na rzecz kogoś. Jest to wykonywanie z poświęceniem, z zaangażowaniem. Służba Bogu jest to wykonywanie określonych czynności, które Bóg nam zleca. Każdy z nas ma co innego do zrobienia. Każdy z nas ma co innego do wykonania. I Bóg oczekuje od nas tego, żebyśmy to zaczęli wykonywać. Od czego się zaczyna służba Bogu? Zaczyna się od Bożego powołania. A jak wygląda Boże powołanie? Pozwolę sobie zacytować fragment Jeremiasza 1:5, gdzie Bóg pokazuje, jak powołał Jeremiasza na swojego sługę. Wybrałem cię, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Pan Bóg już wybrał Jeremiasza i już określił, co on będzie robił, zanim go jeszcze utworzył, uformował w łonie matki. Tak się dzieje z każdym z nas. Jeremiasz nie był wyjątkiem. Samuel nie był wyjątkiem. Każdy z nas jest już do czegoś ukształtowany. Do czegoś Bóg wie, co on ma dla nas i co chce, żebyśmy dla Niego robili. I nas kształtuje. I wybiera nas już do pewnych działań, jeszcze zanim nas kształtuje w łonach matki. Następnie dochodzi do kształtowania. Bóg kształtuje nas w łonach matki. Daje nam pewne możliwości, daje nam pewne umiejętności. Po to, aby to, co mamy dla Niego czynić tutaj na ziemi, żeby było wykonalne. Bóg obdarza nas swoimi talentami i darami już w łonie matki. Boże powołanie zaczyna się już od momentu, kiedy Bóg postanawia powołać swojego sługę. Zanim go formuje, już go powołuje. Następnie go formuje. Dodaje mu odpowiednich atrybutów. I taki sługa się rodzi. I jest dzieckiem. Wzrasta, rozwija się, rozwija swoje umiejętności. I przychodzi czas, żeby to powołanie urzeczywistnić. Przychodzi czas, żeby ta osoba, która chodzi na tym świecie, żeby weszła w swoje powołanie. Żeby odkryła, co Bóg chce od niej. Co ona ma dla Niego robić. Jak ma Bogu służyć. I Bóg zaczyna do nas mówić. I czeka, aż my Mu odpowiemy. I czeka na tak. Zobaczcie, Bóg mówi do Samuela. Najpierw go zawołał: Samuelu. Samuel poszedł do Heliego. Później znowu go zawołał: Samuelu. Samuel słyszał głos Boga. I Bóg czekał, aż Samuel w końcu powie: oto jestem. Mów, Panie, sługa słucha. 3 razy go wcześniej wołał. A Samuel słyszał ten głos i go nie ignorował. Równie dobrze mógł Bóg powiedzieć Samuelu i to, co miał do przekazania odnośnie Heliego, ale tego nie zrobił. Poczekał, aż Samuel powiedział, aż się sam zgodził, aż sam powiedział: mów, sługa twój słucha. I wtedy dopiero to się zaczęło. Bóg oczekuje, kiedy my odpowiemy: Panie, mów, sługa twój słucha. Kiedy my odpowiemy na to powołanie. Jeremiasz. Jak został powołany Jeremiasz? Bóg zaczął do niego mówić. Miał stać się prorokiem. A co Jeremiasz na to? Panie, ja młody jestem. Mówić nie umiem. A co Bóg mu na to powiedział? Pójdziesz, dokolwiek cię pośle. I będziesz mówił to, co ci powiem. I jak wyglądała służba Jeremiasza? Wyglądało tak, że faktycznie poszedł tam, gdzie Bóg poszedł tam, gdzie Bóg go wysłał i mówił to, co miał Bóg mu powiedzieć. Nawet za cenę swojego życia. Bo wielokrotnie jego życie było wszystko zagrożone. Ale on się nie wahał. I wszedł w swoje powołanie. Mojżesz. Żył sobie spokojnie, poza Egiptem, po ucieczce. I nagle spotkał Boga przy gorącym krzewie. I co Bóg mu powiedział? Wrócisz do Egiptu, wyprowadzisz mój lud. Mówisz: co? Przecież ja dopiero stamtąd uciekłem. Toż to jest samobójstwo. Był ścigany. A poza tym mam ciężką mowę. Czyli jąkam się. Jak ja mam prowadzić lud? Co Bóg mu na to powiedział? Ja będę twoimi ustami, a twoje usta, a Aaron będzie twoimi. I co Mojżesz zrobił? Uciekł? Nie. Wrócił do Egiptu. Zginął w Egipcie? Nie. Wypełnił swoje powołanie? Wyprowadził lud z Egiptu? Wypełnił. Nowy Testament. Mateusz. Celnik. Podszedł do niego Jezus. I powiedział, pójdź za mną. Wtedy, w owym czasie, celnicy naprawdę mieli dobre życie. To nie było życie uczciwe, ale niczego im nie brakowali. Mieli pracę, mieli kasę, mieli dobre życie. Jezus podszedł do celnika Mateusza, do grzesznika i powiedział, pójdź za mną. I co on zrobił? Nie pójdę. Nie, no, fajną fuchę mam, nie pójdę. Zostawił wszystko i poszedł. Mateusz zostawił wszystko i poszedł. Paweł apostoł. Jeszcze inaczej został powołany. Służył Panu. Tak mu się przynajmniej wydawało. Gorliwie. I dobrze. Ale w drodze do Damaszku, gdzie chciał pojąć uczniów Pana, co się stało? Jezus mu się objawił. I dotknął go. I powołał go na swojego sługę. Powołanie było wyjątkowe. Rozpoczęło się od oślepienia Pawła. Krótkotrwałego, po 3 dniach. Bóg uzdrowił Pawła poprzez Ananiasza. I Paweł co? Dalej swoje robił? Wiedział, co go czeka. Wiedział, że z oprawcy staje się ofiarą. Ale nie wahał się i od razu zaczął służyć. I ci w Damaszku byli zdziwieni. Wszyscy byli zdziwieni. Od faryzeuszy, którzy widzieli i znali Pawła i wiedzieli, co on wcześniej robił. I jakie jest jego zadanie? Poprzez uczniów Pana, którzy też go znali. Wszyscy byli zdziwieni. Co ten Paweł wyczynia? Co on robi? A on szedł w powołanie. Piotr i Andrzej. Pójdźcie za mną. To, co Jezus powiedział. Zostawili sieci, zostawili swoją pracę. Poszli dalej. Bóg czeka na naszą odpowiedź. Bóg czeka, aż czy my chcemy wejść w nasze powołanie. 1 Koryntian 12:28. Bóg ustanowił w kościele 12:28-12:31. Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Bóg powołuje swoje sługi. I to nie znaczy, że ja mam mieć to samo, to co ma kolega, brat czy też siostra w Chrystusie. Każdy z nas do czegoś został stworzony, do czegoś został powołany. I my musimy to odkryć. Nikt za nas tego nie zrobi. My to musimy odkryć. A jak to się robi? Poprzez modlitwę. Poprzez modlitwę i blisko społeczność z Panem. Bóg szuka osób pokornych, które są w stanie dużo poświęcić, żeby mu służyć. Bóg nie szuka osób wyniosłych, pysznych. Nie szuka takich, którzy chcą go wykorzystać do swoich celów. Bóg szuka takich, którzy są w stanie mu w 100% się podporządkować. Którzy chcą jemu służyć, a nie sobie. W zeszłym roku zmarł prorok John Paul Jackson. John Paul Jackson był wyjątkowym człowiekiem. Był sługą Pana, był prorokiem. Jego powołanie... Znaczy, on został powołany... On już od najmłodszych lat miał dar widzenia. Widział wydarzenia, zanim one się wykonały. I wiecie, co z tym zrobił? Nic. Poszedł pracować w korporacji. Rodzice chcieli, żeby on służył Panu. On nie. On pracował w korporacji. Nie to, że od Pana całkowicie odszedł, nie to, że się odwrócił, absolutnie. Chodził na nabożeństwa, słuchał chrześcijańskich audycji, ale nie chciał służyć, nie chciał się poświęcić. Chciał mieć swoje życie. I pewnego razu Bóg powiedział dla prorokini Ruth Ward Heffin o młodym człowieku, który ma dar widzenia z rzeczy, zanim się one wydarzą, ale nie chce wejść w Boże powołanie. I Bóg powiedział, Bóg konkretnie powiedział, co ma ona zrobić. Że ma pojechać do miasta Dallas i podczas audycji radiowej ma powiedzieć konkretnie to, co jej Bóg powiedział. Czyli, że jest młody mężczyzna, młody chłopak, który ma Boże dary, ale nie chce ich dla Boga używać. Nie chce podjąć się Bożej służbie. I ona też tak zrobiła. Akurat John Paul Jackson, siedząc w swoim biurze, słuchał tej audycji chrześcijańskiej. I słyszał, jak ona mówiła o młodym człowieku, który mając dary, nie chce wejść w swoje powołanie. I wiecie co? I w ogóle zaczął wtedy dotykać. I zaczął sobie myśleć, biedny młody mężczyzna. I zaczął się o niego modlić. Im dłużej trwała audycja, tym go Bóg jeszcze bardziej dotykał. Aż w pewnym momencie zaczął płakać za tym biedakiem. I zamknął swoje biuro i zaczął się modlić. I modli się o tego biedaka, który nie chce wejść w swoje powołanie. I Bóg zaczął do niego mówić, to ty. On, nie, to nie ja. I dalej się o niego modli. To ty. I w końcu powiedział tak, Panie, jeżeli to ja, to ja teraz zadzwonię do tej kobiety, do tego studia. Jeżeli od razu będę puszczony na żywo, to znaczy, że to ja. Reguła tam była taka, że czekały, ze względu na to, że było dosyć popularne radio, zawsze było oczekiwanie na połączenie, no, coś w tym stylu, tak, oczekiwanie na połączenie. Dokładnie. Jackson dzwoni. Jego połączenie zostało od razu puszczone na żywo. Co powiedziała prorokini? Młody człowieku. Na pewno nie zdążył się odezwać. Ona już wiedziała, że to on. Bóg jej objawił, że to on. I co ona mu powiedziała? Młody człowieku, czemu tak długo to trwało? I skończyła się praca w korporacji. Skończyło się życie, które on chciał... które wydawało mu się, że to będzie życie dobre. Że to jest jego życie. Zaczęła się służba Bogu. Zaczęło się poświęcenie. Bo służba to też jest poświęcenie. Wiele osób troszeczkę też myli, bo poświęca nie te wartości, co trzeba. Wiele osób nie chce poświęcić swojego czasu, nie chce poświęcić siebie. Wystarczy im tak, jak jest. Przychodzenie do kościoła, modlitwa, czytanie słowa i tyle. Ja nie mam czasu więcej. A Bóg od nas oczekuje czego innego. Bóg od nas oczekuje pracy i zaangażowania. Tak jak są te talenty. Tak jak Jezus mówił o przypowieści o talentami. Jeden miał 10, drugi miał 5, trzeci miał 1. I po powrocie zarządcy było pytanie, jak ty swoje talenty wykorzystałeś? Czy wykorzystałeś dobrze, czy nie? Jeden powiedział, 10 talentów mam. Rozwinął swój talent w służbie. Drugi ma 5 talentów. A trzeci powiedział, że nie. On swój talent nie rozwinął. On go schował. I Bóg nie będzie się pytał na Sądzie Bożym. Nie będzie tak, że ty zachodzisz i Bóg się pyta, no co z swoimi talentami? Dostałeś zdolności organizacyjne. Tak, Panie, zobacz, ile spółek utworzyłem. Zobacz, jakiej fortuny się dorobiłem. Rozwinęłem swój talent. Nie tak. Dostałeś talent muzyczny. dostałeś talent, dostałeś piękny głos, zdolności muzyczne. Tak, panie, stałem się światowej klasy muzykiem. Sprzedałem miliony płyt. Ludzie na całym świecie śpiewają moje piosenki. Wykorzystałem. Rozwinąłem swój talent. Nie, to nie tak. Co zrobiłeś dla mnie? Co zrobiłeś dla Boga? Niewiele. Nie miałem czasu. No pani, no... Kariera, praca, zainteresowania. Bóg szuka i Bóg powołuje do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego powołuje swoje służby, swoich ludzi w służbach. Ale chcę, żeby oni byli posłuszni. Mam jeszcze taki fajny przykład. To akurat przy okazji Johna Paula Jacksona. Jak można też nie wejść w powołanie. Swego czasu prowadził bardzo dużą działalność w spotkaniach organizacji New Age. Próbował, jak były jakieś grupy, jak były jakieś festyny organizowane przez nich, oni starali się ze swoją ekipą jechać, jak najwięcej ludzi odciągać, nawracać. I spotkali człowieka, czarownika, który był używany przez szatana dosyć mocno i potrafił, i miał moce. Miał moce, tylko to nie były dobre moce. A na tyle tego, był używany przez szatana, że w momencie, kiedy spotkał się z Jacksonem, nie był w stanie z nim rozmawiać twarzą w twarz. Od Jacksona była jasność Boża tak mocno, że on musiał stać tyłem. I on stał tyłem i rozmawiał z nim. Nawiązali nić porozumienia na tyle, że ten czarownik zdecydował się powiedzieć, co go kiedyś spotkało. No i zaczął tak. Wybierałem się na studia biblijne. Byłem aktywnym członkiem swojego kościoła i podczas któregoś nabożeństwa poczuł ogromną moc. Bardzo silną moc. Poszedłem do pastora swojego. I co potem pastor mu powiedział? Że to nie jest moc od Boga. Bóg już teraz tak nie działa. To na pewno nie jest od Boga. Co on wtedy zrobił? Wstał, odwrócił się, to ja idę szukać tej mocy. Jak już, wiadomo, opuścił kościół, znalazł to, czego szukał. I Bóg mu dał to, i Bóg dał objawienie Jacksonowi, co to było. I mu powiedział, to było twoje powołanie. Zostałeś powołany na pastora. Miałeś być pasterzem. Nie wszedł w to powołanie. Zabrakło mu, z jednej strony, najpierw byłem oburzony na pastora. Dlaczego, do czego doprowadził? Jedna zła interpretacja, jedno złe doradztwo. Ale rozmawiałem w pracy z kolegą na ten temat. Dzieliłem się tym takim świadectwem, jak Bóg działa. I on jedną rzecz dosyć ciekawo zauważył. Ale to ten młody człowiek wybrał. I że idzie szukać tej mocy. To on zdecydował. Zabrakło mu cierpliwości. Zabrakło mu wiary. Dostałby moc. Dobrą moc. Bożą moc. Ale on koniecznie chciał już. Zabrakło mu cierpliwości. Boża służba. Boża szkoła. Często jest tak, że Bóg nas powołuje do pewnych rzeczy, ale musi nas przetestować na różnych polach. Dostajemy służby, w których zaczynamy działać. Są to drobne służby. Są to służby, które są niewidoczne. Ale są potrzebne. I w momencie, kiedy my działamy w tych drobnych służbach, my kształtujemy swój charakter. Bóg kształtuje swój charakter. Nasz charakter. Tak samo było z Billem Johnsonem. Bóg mu, był problem w kościele. Nie było księgarni? Dobra, założył księgarnię. Był potrzebny nauczyciel od szkółki niedzielnej? Okej. Poszedł i zaczął nauczać. Gdzie była potrzeba, tam szedł. Poświęcał się Panu. To jest poświęcenie. Nie patrzył, czy to jest prestiżowe, czy to nie jest prestiżowe. Chciał Bogu służyć. Miał otwarte serce. I przeszedł Bożą szkołę. stał się pastorem, prorokiem, kaznodzieją. Jest używany przez Boga. Pamiętacie, ci, co byli w piątek na moim kazaniu jakiś czas temu, czytałem o historię pewnego amerykańskiego ewangelisty, który koniecznie chciał Bogu służyć. Za wszelką cenę. I jak go Bóg dotknął, to już widział siebie jako kaznodzieję, ewangelistę i będzie nauczał. I będzie mówił kazanie. Zaszedł do kościoła i co go tam spotkało? Został sprzątaczem. Co zrobił? Odwrócił się i wyszedł. A co Bóg na to? Masz to przyjąć. Wrócił z powrotem. Czy mu się to podobało, czy mu się nie podobało? Był. Podjął tą służbę. Ta służba go nauczyła pewnej dyscypliny i porządku. Coś, co trzeba było u niego. Coś, czego mu brakowało wtedy. Patrząc na jego działanie. Po kilku latach, tam, nie pamiętam po jakim czasie służby, możesz głosić. On się ucieszył. Grupie do lat 3. I już też się odwrócił, a już nie wyszedł. Miał wyjść, ale poczuł, że ma to przyjąć. Przyjął to. Przez 2 lata był nauczycielem sztuki niedzielnej w grupie do lat 3. Człowiek z ambicjami, który chciał ewangelizować tłumy, musiał się zmierzyć z dziećmi do lat 3. To jest bardzo ważna służba. Od tego zaczynamy. To jest o tyle istotna, bo małe dzieci, im dziecko mniejsze, tym szybciej kształtują pewne postawy. To jest naprawdę mega ważna służba. Cieszę się, że na naszym kościele też taka jest. Stał się ewangelistą, stał się pastorem. Na jego spotkaniach nawracało się masę ludzi. Co by było, gdyby wyszedł wtedy i nie wrócił, i nie podjął pracy sprzątacza w kościele? Co by było, gdyby wyszedł i nie podjął się nauki w grupie niedzielnej, tej najmłodszej? Wytrwanie w powołaniu. Nieodwołane są dary i powołania Boże. Mamy masę przykładów w Piśmie Świętym. Osób, które wytrwały w powołaniu, ale takie, które nie. Saul był pomazańcem Bożym. Czy wytrwał w powołaniu? Nie. Był na tyle niecierpliwy, złożył ofiarę wtedy, kiedy nie... Czy zrobił coś złego? Złożył ofiarę. Pojednawczą. Złożył ofiarę. Czy to coś złego? Składanie ofiar? W jego przypadku tak. Bo w tamtych czasach tylko kapłani mogli to zrobić. 7 dni czekał na Samuela. I postanowił sam to zrobić. Kończąc ofiarę, kończąc cały obrzęd przed Samuel. I powiedział, coś ty zrobił. Tak bardzo wystraszył się tego, że jego ludzie zaczęli mówić, że nie ma z nimi Boga, że przez Saula nie ma z nimi Boga, że postanowił sam złożyć ofiarę. A Bóg chciał dać zwycięstwo Izraelitom. Judasz był jednym z 12. Został powołany przez samego Jezusa. Był skarbnikiem tej grupy. Czy wytrwał? Nie wytrwał. Co zrobił? To wszyscy wiedzą. Jak skończył? To też wszyscy wiedzą. Salomon. Nie prosił o bogactwa. Poprosił o mądrość. Bóg dał mu mądrość. Bóg dał mu bogactwa. Ale zabrakło mu. Zabrakło mu wytrwania w powołaniu. Zabrakło mu społeczności z Bogiem. I swoją całą i zamienił Boga Jahwe na bożki swoich żon. Zaczął wspaniale. Skończył mizernie. Nasza grupa uwielbiająca. Zobaczcie. Tu mówię do tych, co są dłuższy czas już w kościele. Na przestrzeni 10 lat. Jak się zmieniła? Jak się zmieniła? Ile osób było, których teraz nie ma? Wytrwanie w powołaniu. Szatan, widząc, że ktoś mu, że traci człowieka, próbuje za wszelką cenę o niego walczyć. W sposób taki, żeby go odciągnąć od Boga. I posyła różne rzeczy. Posyła różne działania. Następuje bagatelizowanie służby. Nie zostałem powołany przez Boga. Komuś się zamarzyło, żebym to i to robił, bo nie było nikogo lepszego. Bagatelizowanie. To nie jest od Boga. Pastorowi się zachciało. Nie miał komu to do mnie poprosił. To nie jest tak. Można służyć, można źle służyć. Hofni Pinehas. Hofni, o którym czytaliśmy. Taka sama sytuacja jak przy Samuelu. Obaj się wychowali przy Helim. Samuel, mając, no ile może mieć? Mógł mieć 3 lata, kiedy go Anna odstawiła. I cały czas był z Helim. Tak samo jak synowie Heliego. Hofni Pinehas. Jak się zachował Samuel, jak się zachowali tamtych dwóch synów Heliego? Jak służyli? Czy to była dobra służba? Dokładnie. Krzywdzili cały Izrael. Krzywdzili siebie, przede wszystkim krzywdzili Boga. To tak ma wyglądać służba? Tym, którym jest, zostało powierzonych dużo, wiele rzeczy będzie też wymaganych, ale też jest wielka nagroda w niebie. Hananiasz był prorokiem, który służył na dworze króla Sedekiasza, w czasach, kiedy był Jeremiasz też prorokiem. Jeremiasz mówił rzeczy, to co mu Bóg powiedział. Do co ukazał? Między innymi tego, że jeżeli się Sedekiasz nie upokorzy, cały Izrael, no to będzie pokonany przez Nebukadnezora, przez Babilon. A Hananiasz mówił w drugą stronę, że Bóg, oczywiście w imieniu Boga, że Bóg złamie jarzmo Babilonu. Hananiasz mówił to, co król chciał usłyszeć. Jeremiasz nie. Kogo król posłuchał? Tego, co mówił lepiej. Jeremiasz nawet przepowiedział, jak Hananiasz zginie. A co się wypełniło? Z Izraelem to, co powiedział Jeremiasz. Z Hananiaszem to, co powiedział Jeremiasz. Zła służba. Wykonywanie czegoś byle jak. Aby zrobić. Zła służba. To często się zdarza też i wśród pastorów, i proroków. Kiedy mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Można zauważyć przy niektórych kazaniach pastorów, że nie dotykają trudnych rzeczy. A jeszcze mnie zwolnią. A jeszcze mnie stąd pogonią, jak będę mówił o grzechu. On ma dużo do powiedzenia. To nie będę mówił tego, bo poczuję się urażony. Nie będę tego mówił. Są ciężkie tematy. Prorocy są tacy, co prorokują. Same pozytywne rzeczy. Chcą być wtedy chętnie słuchani. Chętnie zapraszani. Nikt nie lubi słuchać złych rzeczy o sobie. Wszyscy lubią, jaki to jesteś wspaniały, jaki jesteś dobry, jaki jesteś... I ty będziesz używany i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. ale nie dodaję pod warunkiem jeśli. Zmienisz to. Tego już nie mówią. Bo mnie nie zaproszą więcej. Zła służba. Czyja służba jest fajniejsza niż moja? Jest lepsza. Oni widzą. Mnie to w ogóle tutaj nie widać. A jego widać. Ją widać. Każdy z nas, już chyba trzeci czy czwarty raz powiem, ale jeszcze raz powtórzę, każdy z nas do czegoś jest powołany. I próbując wejść w służbę, do której my nie jesteśmy powołani, nie robimy tego, co Bóg od nas oczekuje. Pamiętacie Uzę? Uza był, był to młody mężczyzna, który szedł przy Arce Przymierza, w momencie, kiedy ona była transportowana do Jerozolimy. Tak. I co się stało? Ta Arka zaczęła się suwać. Co zrobił Uza? Chciał ją złapać. Nie chciał, żeby ona upadła na ziemię. Co Bóg odwdzięczył mu się za to? Jak? Umarł. Zginął. Dlaczego? Nie wypełnił woli Bożej. Bóg powiedział jasno, kto może się dotykać Arki? Uza nie był kapłanem. Uza nie mógł tego zrobić. Chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że to, co czasami my myślimy, to jest niekoniecznie to, tak jak spostrzega to Bóg. Każdy z nas, po to mamy Słowo Boże, żebyśmy mogli pewne błędy korygować. I Bóg konkretnie chce konkretnego działania. Jakiś czas temu pastor mówił na kazaniu, że jedna osoba ma za zadanie, powiedzmy, zewangelizować miliony ludzi. I tak się dzieje na spotkaniach w Afryce, gdzie są używani czy brat Bąkę, czy Kolenda, czy tam masy jeszcze innych. A jeden może przyprowadzić do Boga, powiedzmy, konkretne osoby, kilka konkretnych osób. I każdy z nas będzie z tego rozliczony. Każdy z nas tego będzie rozliczony. I nie będzie wtedy wymówki, bo ja nie wiedziałem. Jak to nie wiedziałeś? Przecież ja cały czas do ciebie mówiłem. Ja nie słyszałem. Dlaczego mnie nie słyszałeś? To znaczy, że nie byłeś blisko mnie. No tak. Nasz Kościół się zmienia. Przychodzi przebudzenie. I nasz Kościół będzie potrzebował sług. Jeszcze więcej. Kiedyś, jak pracowałem jeszcze w Warszawie, miałem taką pracę, że musiałem być w weekendy na miejscu. Nie mogą puścić garnizonu warszawskiego, tylko musiałem spędzić weekend w Warszawie, będąc pod telefonem. I byłem na nabożeństwie wtedy to była Północ, teraz jest Elektronowa. SK Północ. Wtedy była Jagiellońska, teraz Elektronowa. I trafiłem na takie nabożeństwo, gdzie, jak samo nabożeństwo trwa godzinę 40 minut, przez pół godziny 40 minut było wyświetlane na slajdach, co kto robi w kościele? Jego tych służb było masę. O większości nie słyszałem. Nie wiedziałem, że takie są. Tam było bardzo dużo, 20, 30, było bardzo dużo ludzi zaangażowanych. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ci ludzie byli niewidoczni, ale wykonywali to, co im Bóg zalecił. Dla większości to była też Boża szkoła, czyli przygotowywanie do dalszych służb na innych polach. Bóg oczekuje od nas służby. Ten Kościół będzie potrzebował sług. Są proroctwa niesamowite odnośnie przebudzenia w Białej. Tysiące osób będzie się nawracało. Brat, jakby był tutaj brat Bajeński, mówił o swoim synu, którym jest jednym z kilkudziesięciu pastorów w kilkunastotysięcznym kościele. Kilkudziesięciu pastorów tam już jest. A nie wspominając o innych służbach. Jest u nas bardzo dużo osób, które coś robią. którzy już służą Bogu, którzy już się poświęcają. Ja bym chciał o kilku osobach powiedzieć teraz. Chciałbym, żeby... Chciałbym... To w sumie zacznę może od Beaty. Wstań, Beatko. Cipior. Wstań, Beatko. Zobaczcie, Beatka. Co możecie o niej powiedzieć? Fajna. Pewnie, że tak. Zobaczcie, co Beata łącznie ze swoim mężem robią w kościele. Każda impreza tutaj, czy chrzest, czy inne rzeczy, są nadzorowane przez nią. Pracują, wykonują, gotują, przygotowują, usługują nam. Od logistycznego punktu widzenia, aż poprzez wykonanie. Nie tylko same przydzielenie zadań, też i wykonanie. Często jest tak, że oni siedzą na górze, tylko się zmieniają z rąk. To jedno przyjdzie coś zaśpiewać, to drugie przyjdzie zaśpiewać, to trochę posłuchać tutaj słowa, to trochę to. Też chcieliby siedzieć, tak jak my siedzimy. Ale nie, służba. Szkółka niedzielna. Prowadzi grupę najstarszą, współprowadzi grupę najstarszą i najmłodszą. Organizują w domu cotygodniowe spotkania modlitewne. To jest poświęcenie, którego nie widać. Krzysiek i Estera. Uwielbienie. Tacy jedni. Mamu widać. Cisi, spokojni, w ogóle ich nie słychać. Prowadzą uwielbienie. I jak ja przyszedłem, to tak pomyślałem, co to jest? Nauczyć się parę pieśni, zaśpiewać. O. No, nauczyć się parę pieśni, zaśpiewać. Ale wiecie co? Tutaj potrzebna jeszcze... Tak można. I wiele kościołów tak robi. Ale oni wkładają już serce w to. Wkładają... Zaczynają od namaszczenia. Zaczynają od modlitwy. Zaczynają... I to jest nie tylko przeprowadzenie próby. U nich próba się zaczyna o godzinie 12 po południu. A kończy się, nie wiem, ja poszedłem spać 2:30, to jeszcze się światło paliło i to wcale nie w sypialni. No. I... Akurat mam taki... Więc u nich jeszcze się światło paliło. To jest tłumaczenie pieśni, to jest modlitwa. To jest modlitwa i szukanie konkretnych pieśni, które mają być na konkretne nabożeństwo. Kiedyś Estera opowiadała, jak Bóg pokazywał, które pieśni mają być tego, mają być wybrane. I faktycznie było ich mniej. A że nasza siostra Estera nie lubi improwizacji, tylko musi mieć wszystko przygotowane, postanowiła jeszcze tam 2-3 pieśni przygotować, tak na wszelki wypadek. Okazało się, że te 3 pieśni, które ona już sama przygotowała, one nie zostały zużyte. Dlatego, że Bóg poprowadził w taki sposób uwielbianie, doszła jeszcze potężna modlitwa, że nie było czasu. Ale te pieśni były wcześniej przygotowane przez Boga. Czyli słyszała głos Boży. Tak samo jak brat Krzysztof. 2:30, no tam jeszcze się światło paliło i jak znam życie, to pewnie jeszcze siedział, jeszcze uczył, jeszcze przygotowywał. Bogu podoba się nasze uwielbianie. To było wielokrotnie powiedziane. I to nie dlatego, że wszyscy jesteście że nasza grupa jest profesjonalną grupą. Niektóre kościoły wynajmują profesjonalnych muzyków. Muzyków ze świata. Nie ma tego efektu, bo nie ma Bożego namaszczenia. Tutaj każda osoba, tu nie ma osób z przypadku. Nie ma osób z przypadku. Moja żona Lila, jako lider grupy młodzieżowej. Ja tylko powiem, jak to się stało, że ona w ogóle została tym liderem. Jak to się stało, że ona w ogóle weszła w służbę szkółki. Byliśmy w Warszawie i do tej służby był przygotowany ktoś inny. Ale życie niestety tak się ułożyło, że tamta osoba nie mogła wejść akurat wtedy. A zmieniały się przepisy i mogliśmy utworzyć punkt pozaszkolny, który będzie się liczył też i wśród zewnętrznych organów, władz. Była rozmowa jakoś luźna rozmowa między Lili ze swoją mamą, z pastorową. Nie było wiadomo, co trzeba zrobić. Zwłaszcza, że nie było osoby wtedy, która mogłaby ewentualnie to poprowadzić. Są pewne wymagania. Krótka rozmowa. No dobra, jeżeli trzeba, no to okej. Okay. No i zgłosiła swoją kandydaturę. Przyszła pozytywnie. Ale to nie koniec, to dopiero początek. Bo nagle musiała w bardzo krótkim okresie skończyć dwa studia dodatkowe, dwa kierunki. Kwalifikacje pedagogiczne i katechetykę. Trafiła na kursy intensywne, czyli praktycznie każdego tygodnia spotkania, plus jeszcze praca. Naprawdę miała masę różnych rzeczy, masę obowiązków. To był czas bardzo ciężki. Krótki sen, dużo nauki. To było poświęcenie. A jak była tylko wolna chwila, przyjeżdżała tutaj usługiwać. To jest poświęcenie. I z czasem tak samo jak tego, tak samo jak czy też prowadzenie, czy też sprawy szkółkowe. Wiele rzeczy zaczyna od modlitwy. Ostatnie przestawienie, trochę kontrowersyjne. Ale zanim do niego doszło, Lila modliła się na językach przez długi czas. Prosiła, daj mi spokój, zajmij się dziećmi, ja muszę przestawienie przygotować. A ja chcę, żeby... I to nie chodzi o to, żeby znaleźć gdzieś przygotowane w sieci czy w necie. Nie, to musi być takie, które ma być konkretnie dla tego kościoła. I zaczęła się modlić. I Bóg ją zaczął nagle używać. Bo zaczęła pisać bardzo szybko i te wszystkie dialogi, co wcześniej troszkę wolniej zajmowało, bardzo szybko napisała przestawienie. Mocne przestawienie. Ale to było przestawienie dla tego kościoła. Agata i Krzyś. Widzicie, że oni tutaj stoją w grupie z przodu, że przyjeżdżają na próby, usługują śpiewem, ale Agata i Krzyś prowadzą uwielbienia też w grupie młodzieżowej. Przyjeżdżają pół godziny wcześniej, ćwiczą, przygotowują i prowadzą. I bardzo fajnie prowadzą. To też jest poświęcenie, bo mają swoje jeszcze obowiązki, swoją pracę. Siostra Ela. Nasz skarbnik. Trzymająca kasę. Siostra Ela, która w momencie, kiedy Lila nie mogła prowadzić grupy, zastąpiła ją. Siostra Ela, która też uczestniczy w grupach modlitewnych, która też się angażuje. Oczywiście, tak jak przebacę, jest Romek, taki przy siostrze Eli jest starszy. Kościoła? Nie, młody duchem. Brat Marian. Piotrek Kozak. Teraz może troszeczkę inaczej wygląda jego służba, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jeszcze jak mieszkał z rodzicami w Mikusach, to... Z teściami, przepraszam. Z teściami, razem z żoną, to aby usłużyć w Międzylesiu, to 60 km do Białej, 40 do Międzylesia. 100 km musiał pokonywać z rodziną, żeby usłużyć w Międzylesiu. Tak u niego wyglądało niedzielę. Przyjeżdżali na nabożeństwo w Białej, później jechali do Międzylesia. Ktoś może powiedzieć, no i co z tego? Przecież tam byli u rodziców, ugoszczeni. To wybierz się co dwa tygodnie w podróż z małym dzieckiem 100 km. Mógł powiedzieć, ja w Białej usługuję, nie muszę jechać, mogę wracać razem. Ale on tam jeździł. Brat Adam. Bóg go powołał do służby w modlitwy. Jestem przekonany, że nie ma osoby, której w kościele, której mu odmówił modlitwy. Często było tak, że zostawiał to, rzucał wszystko i jechał pomagać ludziom. To jest poświęcenie. Beniamin. Służba techniczna. Nie ma wolnej soboty, bo musi być na próbie. Nie śpiewa. Jego nie ma. Ale jest. Pastor. Pastorzy. Z pastorami jest tak. Zwłaszcza znaczy na... Jest problem, tak. Nasz pastor... W sumie jego nie ma, może nie będzie słuchał. A faktycznie jest, no. Wchodząc do rodziny, widziałem, pastor mi się, no to fajna fucha. Nieźle, co to jest powiedzieć kazanko? Pół godziny, czy tam godzinka, pewnie, więcej pewnie nie potrzeba. No i no, człowiek się potrafi ustawić dobrze życiowo. Zmieniłem swoje zdanie. I to mocno, patrząc jak tego, jak przyglądając się, jak wygląda praca. Jest to praca dzień i noc. Dlatego, że pastor jest odpowiedzialny za prowadzenie kościoła. I on już sam, i to już jest, ja mu współczuję, bo to już jest tego, bo to już jest, już żyjesz z pewnym balastem. Wystarczy, że jedna osoba, przez niego odejdzie od Boga, to już idzie na jego konto. Pamiętacie ten przykład z Jacksonem i z czarownikiem, co mu pastor powiedział, że to nie jest od Boga. On też za to dostanie zapłatę. Co prawda dla pastora, który prowadzi dobrze swój kościół, to jest nagroda mega. Ale ten, co źle prowadzi, to podwójne męki będzie cierpiał. I tu już, i żyjesz całe życie z takim tym, że jeżeli coś źle zrobisz, nie będziesz blisko Boga, to ty za to zapłacisz. Kto przychodzi do pastora? Osoby, a kiedy przychodzimy przeważnie do pastora? Kiedy mamy problemy. Prosimy o pomoc. Bardzo rzadko są takie spotkania towarzyskie, luźne. Przeważnie są to spotkania problemowe. Ja pracowałem z ludźmi, więc ja wiem, jak wygląda praca z ludźmi świeckimi, z którzy mają problemy. Ale jak dochodzą jeszcze problemy duchowe, to są jeszcze dużo mocniejsze. To jest dzień i noc. Głowa jest taka. A w nocy czas na modlitwę. Ile razy pastor opowiadał, że Bóg go budził i musiał się modlić. To jest służba praktycznie 24 godziny na dobę. Kazania. Kazania też muszą być odpowiednie. Nie może być... Znaczy, mogą być zwykłe kazania. No ale to już wtedy jest byle jakość. Kuba. Śmietanka. Drużyna piłkarska. Czas, poświęcenie. To nie tylko gra. To są spotkania z ludźmi. To jest szerzenie Ewangelii. To jest pokazywanie, co jest pokazywanie Boga w codziennych grupach. To było od Boga. Patrząc na sam fakt, że Kuba jest z nami razem z nami w kościele. Jest wiele innych rzeczy. Wiele innych świadectw. Myślę, że kiedyś Kuba się podzieli świadectwami. Zbierze to wszystko, bo takie nawet niedawno doszło kolejne świadectwo. Też bardzo fajne. A to tylko piłka, to tylko gra. Moja żona myślała, że ja poprzez tą piłkę chciałem z domu uciec, żeby mieć relaks, a tylko wymigiwałem się, że to jest służba. Aż jej któregoś dnia Bóg powiedział i pokazał, że to przez niego zostało to powołane. Uwierzyła i zyskałem zwolennika. Tak. I zyskałem zwolennika. Bo z czasem Bóg zaczął pokazywać. Kiedyś czytałem świadectwo. Myślę, że jeszcze czas przyjdzie trochę szerzej o tym powiedzieć. Jak się wszystko w kupę zbierze. Do kupy się zbierze, o. Beata i Maciek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Teraz akurat siostra Beata ma inne problemy na głowie. I to wcale nie chodzi o jej męża. Siostra Beata opisywała kazania. To była praca mozolna. Pracy, której w ogóle nie widać. Ale praca naprawdę potrzebna. Bo czasami jest tak, że potrzebujemy, my chcielibyśmy o czymś, czegoś, do czegoś bardziej sięgnąć, czegoś bardziej zgłębić. Coś bardziej zgłębić. I widzimy po opisach, o czym jest dane kazanie. Ostatnio tego nie ma. Z racji tego, że no, ma teraz troszkę inne rzeczy na głowie. Myślę, że Jaka, dokładnie, urlop macierzyński. O, urlop macierzyński, ma do tego prawo. Mam nadzieję, że siostra do tego też wróci. To była niesamowita rzecz. Brat Maciek. Brat Maciek też z zewnątrz, na tyle, ile mógł, mieszkając w Białymstoku, na tyle próbował tutaj pomagać. Poprzez... jak to jest? Moderował stronę, tak? Administrowanie strony. O, administrowanie strony, właśnie. Administrowanie strony. Postawił na Boga. Postanowili na Boga. Postanowili wrócić. Chcieli Bogu służyć. Kiedyś mieliśmy rozmowę, jak brat Maciek przyjął nas w momencie, kiedy Lila rodziła. W Białymstoku miałem możliwość nocowania u brata Maćka. Dzięki, bracie. Za spokojny sen. I mieliśmy też rozmowę i Maciek powiedział jedną fajną rzecz, że czy są jeszcze służby, których gdzie nie ma ludzi? Jest dużo, bo jak wrócił do Białej, to powiedział jeszcze inną rzecz, to mieliśmy rozmowę z Międzylesiem. On z zewnątrz widział, że jest tylko jedna służba, jest kaznodziejstwo i uwielbianie i nic więcej. Dopiero jak zaczął się bardziej przyglądać, to widzi, że tych służb jest masę. I postawił na Boga. I Bóg go zaczął używać. Widzieliśmy go dzisiaj. Bóg go zaczął używać już do pomocy przy wieczerzy. Niby nie ma służb, ale są. Jest masa różnych służb. Ja nie chcę mówić głośno. Co jeszcze można robić? Jest masa różnych służb. Dlatego ja mam taką prośbę. Zacznijmy się o to modlić. Nie każdy z was. Zacznijmy się modlić. Ten Kościół potrzebuje sług. Bóg potrzebuje nas do wykonania pewnych rzeczy. Ale też nie mogą być liderzy samozwańcy. Bóg powołuje, u nas jest tak, że Bóg powołuje często ustami pastora. Zgłoście, jeżeli chcecie z Bogu służyć, podejdźcie do pastora i powiedzcie: chcę Bogu służyć. I zacznijcie się modlić. I wiecie co? I Bóg objawi. I wam, i jemu. I będziecie zgodni z czym tego. Czasami to może trwać dzień. Czasami dwa. Czasami miesiąc, rok, 10 lat. Ale z czasem objawi. Na pewno objawi. Ale do tego potrzebna jest modlitwa. Czasami to trwa dłużej. Wtedy trzeba zobaczyć, czego Bóg nas uczy. Bo to jest Boża szkoła. Od momentu, kiedy wy powiecie tak dla Boga, tak dla służby, wchodzicie w Jego szkołę. I ta szkoła będzie czasami bolesna, czasami przyjemna. Bóg wtedy będzie uczyć cierpliwości, a przede wszystkim pokory, bo Bóg potrzebuje ludzi pokornych. I módlmy się o swoje powołania. O to, co tutaj ma być w Kościele jeszcze zrobione. Z czasem Bóg pokaże i pastorowi, co kto powinien tutaj jeszcze robić. Jakie służby powinny ruszyć. Przez ten czas było wiele różnych służb, których nie ma. Niektóre, bo Bóg sam zakończył. Niektóre, bo zabrakło wytrwałości prowadzącym. My musimy być blisko Boga, żeby słyszeć Jego głos. My musimy być blisko Boga, żeby iść Jego drogą. My musimy być blisko Boga, żeby wypełniać to, co On dla nas przeznaczył. Bo każdy z nas będzie z tego rozliczony. I nie pomoże chodzenie na nabożeństwa. Nie pomoże modlitwa, czy też czytanie słowa. Bo jeżeli naprawdę będziesz gorliwie się modlił, gorliwie czytał słowo, to z czasem zobaczysz swoje powołanie. A jeżeli w to nie wejdziesz, to jesteś nieposłuszny Bogu. Uza był nieposłuszny. I jak skończył? Czy on coś złego zrobił? Nie, po prostu był nieposłuszny. Saul, czy on coś złego zrobił? Złożył ofiarę. Był nieposłuszny. Oby nas to nie spotkało. Dlatego zachęcam do modlitwy. Naprawdę potrzeba sług. Kościół już się będzie rozwijał. Ostatnio mi w niedzielę nie było, Lila opowiadała, było masę ludzi. Ale potrzeba też sług. A wejście w służbę oznacza też poświęcenie. poświęcenie swojego czasu. Na pewno nie kosztem rodziny, bo Bóg tego zabrania, ale kosztem innych rzeczy. To też poświęcenie naszych cielesnych rzeczy. Poświęcenie naszych cielesnych ciał. Zmiana w naszym charakterze. Na przykład przestać się spóźniać. To śmiechem żartem to akurat było o mnie. I Bóg tego oczekuje. Mamy teraz piątkowe posty. I one po to są, żeby umartwić to, co nie jest Boże. Żeby umartwić nasze ciała, to, co w naszych ciałach nie jest od Niego. Tylko to, co jest i wykształcować postawy, cechy, Jego cechy w nas. Bo my jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. I my mamy tu służyć. Módlmy się o powołania, módlmy się o służby, módlmy się o prowadzenie, a także módlmy się o te osoby, co tutaj już działają. Zobaczcie, ile osób już działa. Módlmy się też i o nich. Żeby w tym nie ustali. Żeby Bóg ich dalej prowadził. Żeby grupa uwielbiająca. Jeszcze jest masę innych osób, których można powiedzieć. Siostra Ewa śpiewa, uczy i jeszcze na grupy domowe przyjeżdża. Jest masa jeszcze innych osób, które coś tutaj robią. I to nie robią tylko dla siebie, tylko robią dla Pana. Bo jak sami widzicie, wiele rzeczy nawet, o niektórych jestem przekonany, że nawet nie wiedzieliście. Ale są. I oni to robią. Oni nie oczekujmy nagrody tutaj na ziemi. Bo jak będziemy tego oczekiwali, to my ją dostaniemy. Ale to się z tym wiąże, że wtedy w niebie tej nagrody nie będzie. Bo chwałę już tutaj odbierzemy. Ukośmy na nasze serca. Naszą sprawę, postawę pokory. I szukajmy swojego powołania. Zacznijmy się o to modlić. Bo czas już się zbliża. Czas wielkich żniw. I to będzie czas formowania robotników. Czas kształtowania robotników. A chyba nie chcecie, żeby was to minęło. Nie chcecie obserwować z boku, co tu się będzie działo. Jak inni będą służyli. Jak będą wykonywali Bożą rolę. Boże działanie. A wy będziecie stać i będziecie tylko temu się przyglądać. Bo nie powiedzieliście tak w odpowiednim momencie. To chciałbym. To mi położył Bóg na sercu. To już mi dawno Bóg położył na sercu. I tak pomyślałem sobie, fajnie byłoby powiedzieć w momencie, kiedy będzie dużo osób na sali któregoś piątku. Może akurat będzie więcej osób przyjdzie. Dwa dni później dostałem telefon, czy chcę powiedzieć kazanie. Już od razu wiedziałem, że to tak miało być. Dlatego to, co mi Bóg położył na sercu, to wam przekazałem. Módlmy się o nasze powołania. A jak będziemy gotowi, mamy pastora, powiedzcie, że chcielibyśmy służyć. Z czasem Bóg pokaże, gdzie i w czym. Pracy jest dużo. Amen.